Borów jako miejscowość, jako miejsce wydarzeń zostało wymazane całkowicie z pamięci. Jeżeli spojrzymy na, nawet na opracowania wsi, które uległy pacyfikacji na temat Borowa, jeżeli już jest wspomnienie, to kilka zdań, kilkanaście, nic więcej, suche fakty. Zginęło tyle i tyle. Nikt nie powie przyczyn, nikt nie powie, że to była największa pacyfikacja. Nic. Po wojnie komuniści jakoś wytarli to nazwę, to miejsce z historii Polski. Ja przeglądałem prasę z lat 40., 50. Nigdy nie było wspomnienia, że jest jakaś rocznica. To był temat całkowicie przemilczany. A gdy porównamy to wydarzenie z, właśnie z tak zwanym mordem pod Borowem, na te uroczystości zjeżdżali nawet przedstawiciele KCPZPR z Warszawy. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. Przecież tu 20 kilka osób, a tu ponad 1300. Nie rozumiałem tego i chciałem to zrozumieć przede wszystkim, odkryć prawdę. Zacząłem się po prostu dopytywać pośród tych, którzy pamiętają tamte czasy.
Co myśmy byli winni? Ojciec nasz w Niemczech był na przymusowej robocie, a my z matką, trzy siostryśmy się męczyli. Nikomu nic nie winni. Same kobieciny i nas chcieli wymordować.
Sporo ludzi. W tym roku właśnie pogoda przypominała tą, jaka była 60 lat temu. Lekki deszczyk, odwilż. Właśnie to sprawiło, że jakoś starałem się przenieść to 60 lat do tyłu i przynajmniej uzmysłowić sobie, co ci ludzie przeżywali.
Ja brałam ślub tak samo w 1944 roku, 29 stycznia, w sobotę, a w środę była akcja 2 lutego Matki Boskiej Grumnicznej, tak jak dziś.
Tuż mniej więcej około 9 w trakcie mszy świętej do kościoła wbiegł ksiądz Stańczak i krzyknął, że wieś otaczają Niemcy.
Pamiętam, że ten szum, jak się zrobił w kościele, księdzu kielich upadł z ręki. Ktoś doszedł i podniósł ten kielich. A tu taki tłum, że tak i w tą stronę do drzwi. I z powrotem się cofał. Nikt nie mógł wyjść po prostu w drugą stronę i znów nie mógł wyjść, tylko z powrotem się ten tłum wracał ludzi. Potem któryś z mężczyzn, wychodźcie po trochu, bo to nikt nie wyjdzie z kościoła.
Kiedy już ksiądz wyszedł i moja mama zawsze wspomina, że babcia, łamie mi się głos, przepraszam, ale mówi, że chodź jeszcze zamkniemy, mówi tabernakulum, bo może ksiądz niedokładnie domknął. I dopiero później przez zachrystię wyszły. Potem brzegiem wzdłuż rzeki udały się w kierunku dzielnicy Gąsiorów i później w kierunku Łążku.
Borów został otoczony przez kilka tysięcy Niemców. Dysponowali taką bronią, o której no... Ludność miejscowa nie za bardzo wiedziała nawet, co to jest, bo to były pociski armatnie, to były czołgi, nawet broń pancerna przeciwko ludności, która mogła być ewentualnie rozbrojona w siekierę i widły. To też było dla mnie dziwne, dlaczego taka broń.
Taki dom było tu, gdzie ten murowany, to już strzelił z działa. To z łąki, pamiętam, tylko blacha frunęła w szkołę, w kościół. Ja uciekłem z tym bratem, w 38 to stali. Uciekliśmy w krzaki, tu takie bagna były.
Tamśmy się umieścili za kościołem w krzakach, na bagnach. Nogi miałam mokre, bo po wodzie się szło. Mamusia zeschłe liście nagarnywała i nas okryła.
O, te olczyny, o co panie, co mówimy, to tam było to rozlewisko takie. Dobry.
Mama wspomina, mówi, domu jeszcze stał, kiedyśmy przyszli. Mama mówi, krzątała się, wynosiła z domu jeszcze jakieś pierzynki, zakopywała jedzenie w ogródku. Mówi, babcia mówi, to już zostań tu z mamą, a ja idę, mówię, oszczędź swoich do łążku. Niestety już w łóżku babcia, czyli mojej mamy babcia, została już zamordowanego swojego męża, swojego syna, swoją synową z dwójką małych dzieci, z Zygmusiem 2-letnim i drugim kilkumiesięczną Miałasią. A z kolei mama mojej mamy została zabrana razem z panem Walentym Partyką na zamek do Lublina i tam dopiero 9 lutego, czyli po tygodniu męczarni, została rozstrzelana.
Poleciałam do cioci Kosińskiej. Mąż był w Niemczech i ona była z dziećmi. Godo to mnie nic w felciu nie zrobił, tak mówiła do mnie. A ja mówię, ciociu, uciekaj gdzie możesz, bo chyba będą bić nas. No i ona w ostatku, jak te Niemcy przyszły, zaczęła iść, to tutaj jak ta rakówka, za kościołem, tak wzięły i już zabiły, z trojga dzieci. To zaczęło to dziecko płakać, to jeszcze wyszedł i mówi, Polnyś żyje, wrócił na to, dobił to dziecko, podlały benzynę i spaliły.
Uderzliwi to walka, wszystkie pouciekały. A ta Lucia mówi tak, pójdę, to puszczę byka. Ta u bara się jeszcze nie paliła, tylko dom się palił dopiero. Jeden wziął za ręce, za głowę, drugi za nogi, rozbuchały ku do ognia, nie dały wyjść. Żywcem się spaliła.
Bo tutaj też był sztos ludzi nabitych.
Tośmy później, jak poszli szukać tych swoich, tych rodzinę każdej, to poznawało się pani, leżało, moja siostra leżała tak w znak. Dziecko koło niej to było takie uwędzone, jak to z boczki wądzu, a ona była spalona, o tu ją po zębach i poznałam i miała chusteczkę z tyłu. Taką tak miała chusteczkę, jak ją dzisiaj.
Każdy znał swego. Kosteczka, kupeczka taka była, tylko tak, znał, aha, w takim ubraniu było. To przewracał te i po ubraniu poznawał swoje, czy ojca, czy matka, czy dziecko. A tak to nie poznał, nie było wszystko spalone, było stopione jak ta skrzynka czarna na stosach ludzi. Ani jednego człowieka nie było, ani żeby był zabity i leżało tak. Tylko wszystko było spalone. Wieś spalone, ludzie wybite i spalone.
Doszczętnie.
O to, co mówią o ta dzwonica, tam stos ludzi leżał. Tylko tyle, że tak o, jak leżał na brzuch, zabity był, to przekręcił go to, no czy to było, w sferze, czy w jakiejś bluzce, czy poznawał tylko po tym kawałku towaru, co nie było spalone.
Pani, całą rodzinę, 10 osób zginęło z mojej rodziny. Tak.
Zabili mi siostrę, miała 16, matka miała 40, babcia, stryj, stryjenka, stryjecznego brata, żona, dwoje dzieci, jedno miało 2 lata, jedno miało 2 tygodnie, 14 dni.
Do naszych czasów dotrwało kilka zdjęć, które znajdują się między innymi w archiwum lubelskim IPN-u. Na jednym z nich widzimy księdza Skulimowskiego, przynajmniej to, co z niego zostało. Jak tuż przed kościołem leży jego ciało spalone. Widzimy też inne ofiary i może to dziwne, a może nie, wszystkie są spalone na tym zdjęciu. To pewnie o czymś świadczy, że tam naprawdę działa się niewyobrażalne dla nas dzisiaj rzeczy. W ogóle w powiecie kraśnickim to prawie każda wieś przeszła pacyfikację. Ale takie, jaką przeszedł Borów i te okoliczne miejscowości, Łążek Zaklikowski, Łążek Chwałowicki, Szczecyn, Wórka Szczecka, ja nie znalazłem większej pacyfikacji na ziemiach polskich. Nigdy, ani to podczas okupacji niemieckiej, ani podczas późniejszej sowieckiej. Tam zginęło 1300 osób i to są osoby, których znamy z imienia i z nazwiska. A ile osób, których nie znamy, zginęło? Może 100, może jeszcze więcej. Ci ludzie zostali spaleni żywcem, rozstrzelani na wszelkie możliwe sposoby. Nie wiedziałem dlaczego, przecież musiała być jakaś przyczyna tego, że te wsie zostały praktycznie zniszczone doszczętnie. Miały zniknąć z powierzchni ziemi, faktycznie znikły. Ponieważ były to już lata 90, o pewnych rzeczach zaczęło się mówić, zacząłem się po prostu dopytywać. Pośród ludności cywilnej, pośród tych, którzy pamiętają tamte czasy, Przede wszystkim zająłem się historią Narodowych Sił Zbrojnych i to wiele rzeczy mi wyjaśniło.
Były pani partyzanty, jakby nie było partyzantów, to by wieś została. A to nasza wioska została spalona, tak Szczecin, Wólka i Łączki, wszystko, bo to tam się one gnieździły. No były, no te cały ten był, no one tam i po swoim, pani, ja nawet nie wiem, jak się to nazywa.
Armia Krajowa i NSZ.
A chłopcy to się nie ujawniali. Byli, a nikt nie wiedział, kto należy do AK nawet. Bo i mój ojciec należał, a jak pytałam się, a co cię to obchodzi? I powiedział, masz tam książki i lalki, to się baw.
Okazało się, że Borów i okoliczne wsie były tak zwaną stolicą, czyli miejscem, które były bardzo przyjazne akurat NSZ-owcom, czyli organizacji narodowej przedwojennej. Te tereny były typowo endeckie.
Ja nie chcę mówić, to znaczy to może być taki mój pogląd osobisty, ale czy Borów nie został, proszę panią, zlikwidowany wspólnie przez komunistów, przez Niemców za 43 rok.
Dziewiątego sierpnia 43 roku doszło do tak zwanego mordu pod Borowem. Otóż tego dnia oddział Narodowych Sił Zbrojnych rotmistrza Zęba rozbroił, a następnie rozstrzelał grupę 25 osób, którzy należeli do Gwardii Ludowej. Był to oddział założony pod koniec lipca, czyli dwa tygodnie wcześniej, który nie stoczył ani jednej walki z Niemcami, nie oddał ani jednego strzału do Niemca. Wcześniej ci ludzie przez kilkanaście miesięcy zajmowali się rabunkami.
Różni ludzie mówili, że to byli tacy złodzieje, przychodzili do domów pod tą przykrywką partyzantki, że zabierali ostatnią świnię do jedzenia, to jakieś ubrania, to coś tam.
Fakty są takie, że przed sierpniem 43 roku przyjechała tak zwana podchorążówka, czyli szkoła podchorążek z Warszawy. To było 7 bądź 8 żołnierzy NSZ i zostali okrążeni przez nieznany oddział komunistyczny, bo mieli czerwone gwiazdki, orzełki bez korony i wszyscy zostali brutalnie wymordowani siekierami. Normalnie ich rąbano. Ocalała jedna osoba.
On się posługiwał kodeksem wojskowym przedwojennym, gdzie jest powiedziane za zdradę państwa, za rozbój, za pijaństwo, za grabież, nie ma innej kary. Nie można kogoś wsadzić do więzienia podczas okupacji, było, bo nie było gdzie, prawda? I wtedy takie sprawy były likwidowane.
Bardzo dziwne, że 10 sierpnia wiadomość doszła do Moskwy, kilka tysięcy kilometrów dalej. Myślę, że pacyfikacja na pewno ma jakiś związek. Myślę, że to jest główna hipoteza, że był to tak zwany donos. Donos jednego z komunistów. Wieś w ten sposób została ukarana tym, że sprzyjała narodowcom.
Proszę panią, bez pomyślenia przyjmowali do tego oddziału. Przyjęli takich dwóch w jesieni. Okazało się, że to był jeden ruski, a drugi umiał po polsku i dużo tych języków umiał. A ten jeden, proszę panią, cały czas mówił po rusku. To był na pewno były oba Ukraińcy. Na pewno. Okazało się tak, że wszędzie wychodził ten jeden. Bez przepustki, bez niczego, do kościoła, za kościół. O tak jak zbierali po wsi dla tych tam, co kto dawał, to on wszędzie, on wszędzie.
Ja byłam tylko z ojcem w domu, nie wiem, gdzie mamusia była w ten czas. I przyszedł i mówi tak, proszę pana, zbieramy chleb dla partyzantów. Chleb jak raz był pieczony i tak, jak te belki były w mieszkaniach. Półka taka i na tej półce ten chleb leżał. Ojciec mówi tak, proszę pana, dać wam źle i nie dać wam źle. Dać wam chleb, to trzeba się bać Niemców, a nie dać wam, to trzeba się bać was. Leży chleb, niech pan sobie weźmie, jak chce. Tak się popatrzył na ojca, no i tak na ten chleb popatrzył, i wziął najmniejszy na końcu z blaszki, taki mały chlebek leżał pieczony, wziął pod pachę i tak się obejrzał jeszcze kilka razy i poszedł.
Tu wybadał to wszystko, jak co jest, podeszedł, zaraz była akcja.
Uciekł ten partyzant, to go przyjęli, proszę panią, w czwartek uciekł, a za tydzień w środę akcja była. I on tu prawdopodobnie na tej akcji był, że go ludzie widzieli.
Od zęba uciekło kilku Ukraińców, bądź jeden, ten Wilenko. I być może, według tej hipotezy, on doniósł Niemcom, że ten oddział kwateruje w tej wsi, bądź w okolicznych miejscowościach. No i określił mniej więcej teren, zasięg, gdzie można go zlikwidować. No i być może to spowodowało, że wieś uległa zagładzie.
Zgromadziliśmy się w rocznicę śmierci naszych męczenników, żeby modlić się za nich, żeby ofiarować mszę świętą w ich intencji i oddać im należny hołd. Wierzymy bowiem, że ofiara naszych braci, ogrom bólu i cierpienia tych nielicznych, którzy przeżyli pacyfikację, owocuje wielkim dobrem duchowym. Dobro to jest silniejsze od nienawiści i przemocy, jest silniejsze od okrucieństwa i zdrady. Z tamtej ogromnej ofiary zrodziła się nasza wolność. Powstała Polska, w której żyjemy i którą miłujemy. Dlatego w rocznicę pacyfikacji przychodzimy do świątyni i gromadzimy się przy pomniku na cmentarzu, żeby wyrazić wdzięczność pomordowanym. W Warszawie, przy pomniku poległych i pomordowanych na wschodzie, papież modlił się wówczas prosząc: Wszechmogący wieczny Boże, broń nas od wojny, nienawiści i niepamięci.
Wzywam dzieci, którym bestialsko przerwano dopiero zaczynające się życie. Stańcie do apelu.
Cześć ich pamięci!
Wzywam starców, których siwe skronie nie powstrzymały ręki okupanta. Stańcie do apelu.
Cześć ich pamięci!
Chodzę do archiwum IPN-u, to codziennie widzę po kilka spraw, które można by jeszcze rozwikłać, które są po prostu nieznane.
Stańcie do apelu.
Przynajmniej 100-150 razy, więc wystarczy policzyć jedna wizyta, kilka wydarzeń, żeby wiedzieć, ile rzeczy jest jeszcze do zrobienia. I postanowiłem sobie, że będę rozwikływał dalej mity, które funkcjonują, bądź wydarzenia, które nie są znane. Takie właśnie jak pacyfikacja Barowa.
Chodź też! Do sali kamerowej! Trzeba! Ładuj! Salą! Pal!